Witam w nowym roku na kolejnej odsłonie naszej konferencji Miejsce medytacji a jakość życia. Spróbujemy dzisiaj trochę podrążyć ten temat, tak troszkę też przyglądając się praktycznie różnym rzeczom. Wczoraj, jak pamiętacie, może nie pamiętacie, bo to noc była długa, ale to przypomnę, zaczęliśmy od takiego cytatu, czy przywołaliśmy taki cytat Paisiusza Hagioryty, który mówi, że trzeba wyjść ze strefy powszechnego ciążenia, żeby wejść w orbitę duchową. I wiemy, że to wcale nie jest takie proste, bo to się dokonuje w pewnym procesie, ale też związane jest z pewną decyzją. Ta decyzja jest o tyle trudna, chyba jedna z najtrudniejszych, że wiemy, z czego rezygnujemy, ale nie wiemy dlaczego, co tam jest dalej. I to nas przeraża, bo gdybyśmy wiedzieli, że rezygnacja z czegoś wiąże się ze zdobyciem czegoś innego i to jest to coś inne, jest gwarantowane, to nie byłoby problemu. Natomiast tu jest jednak kwestia trochę tak jak wyprawy w kosmos. No wiesz, z czego rezygnujesz na tej ziemi, ale co tam jest, to nie za bardzo. Nie za bardzo. I to jest pierwsza, taka największa trudność, taka duża niemoc zrezygnowania z tego, co już, do czego już nawykłem, czyli do takiego wymoszczenia się w swoim własnym życiu. Ale z drugiej strony, myślę, że każdy to też odczuwa i to jest wraz z praktyką to wzrasta, że my dokładnie wiemy, co nam ciąży. I wiemy, co nam ciąży, bo to nam ciąży. Nie? I to nie jest żadna tajemnica, znaczy tajemnica jest dla innych. Dla nas to jest absolutnie jasne. I na tej drodze medytacji, wtedy, kiedy rzeczywiście musisz się z wieloma rzeczami skonfrontować i też wiele rzeczy się ujawnia, nie tylko w samym procesie medytacji poprzez myśli, czy tam rozproszenia, czy inne rzeczy, ale w ogóle taka wrażliwość się poszerza, żeby zauważać coś więcej w swoim życiu. A to zauważać coś więcej oznacza także zauważać wszystko to, co jest w tej strefie powszechnego ciążenia, czyli co mi ciąży. Zauważać to jedno, potem wzrasta taka świadomość tego. Pamiętacie, kiedyś mówiliśmy sobie, że przywołując świętego Jana z Wałamu, który mówił w jednym z listów, już zaczynasz zauważać, co jest dla ciebie nieużyteczne. Jako taki proces wzrastania w świadomości tego, co nam rzeczywiście ciąży. Ale to jeszcze wcale nie oznacza, że to jest łatwość rezygnacji z tego. Dlatego, że to jest trochę tak jak wychodzenie z nałogu. Możesz wiele razy podejmować decyzję, ale ona się różnie kończy. Nie? To jest bardzo trudny proces. To, co nam ciąży, on też dotyczy różnych przestrzeni życia, tych najbardziej najintymniejszych, czyli jakiś mój ulubiony w cudzysłowie grzech, który wiem, że się pojawia z różną częstotliwością. To jest taki, ja mówię, ulubiony nie dlatego, że mam w nim upodobanie, a dlatego, że częstotliwość powracania wskazuje na to, że mam jednak jakieś upodobanie. Nie? I teraz taka świadomość, żeby wyjść z tej sfery akurat ciążenia, no, czasami się zdarza, ale to przychodzi trudno. To może być jakieś upodobanie, które mi też ciąży. Na przykład upodobanie do spędzania czasu w taki, a nie inny sposób, co potem rodzi się z tego głównie frustracja, że znowu zmarnowałem czy zmarnowałam kolejne godziny i to jest w ogóle bez sensu. A jednocześnie to się ciągle powtarza. Więc to jest coś, co ciąży, jakieś upodobanie. To może być jakiś nawyk, nawyk, który jest już wpisany w ten sposób funkcjonowania, ale on jest obciążający. I wyrwać się teraz z niego jest bardzo trudno. I mówimy o tych takich bardzo intymnych rzeczach, tu myślę, że każdy to tam jakoś jest świadomy tego, co tam się dzieje i wie, jaka to jest walka, żeby rzeczywiście się z tego wyrwać. I to nie jest kwestia też jednorazowego przekroczenia. Czasami się tak zdarza, jakaś nadzwyczajna łaska wyjścia z tej strefy ciążenia, ale najczęściej to jest długi proces takiej walki. Aż po to ciążenie takie, które jest związane ze sferą tego, co nazywamy biblijnie światem, czyli z wszystkimi atrakcjami, do których lgnę, a które mnie ciągną w dół. I myślę, że to każdy może to zauważyć w swojej własnej praktyce duchowej, że jeżeli dużo filmów się ogląda, to nie ma czasu na medytację i trudniej się medytuje. Jeśli dużo czasu się spędza w internecie, za dużo, oglądając różne rzeczy, niekoniecznie takie, które mają mnie podnosić, no to to obciąża. To są wszystko te rzeczy, które obciążają. Wszystkie te rzeczy, które są tak bardzo atrakcyjne, a które nie są właściwie konieczne, one na dłuższą metę powodują takiego kaca moralnego. Jak siadasz potem do medytacji, to wszystko wraca i czujesz, że to jest właśnie to powszechne ciążenie. To jest właśnie ta strefa, z której nie mogę się wybić. Z której tak trudno jest się wybić, ponieważ to jest właśnie takie wymoszczenie się w tej strefie. Tu jest dobrze. Tu jest, wiadomo, jest grawitacja, ciąży w dół. Wiadomo, można stąpać po ziemi. I wyjście z tego jest bardzo trudne, ale jednocześnie widzimy, o tym chyba nikt nie musi przekonywać drugiego specjalnie, że jeżeli chcesz się zaangażować rzeczywiście w tę drogę duchową, to prędzej czy później przyjdzie ten moment, kiedy trzeba właśnie stanąć wobec tego i podjąć jakąś decyzję. Dlatego, że tutaj właśnie znowu wracamy do tego momentu, że medytacja zaczyna znajdować swoje miejsce. Tak? Jeżeli ona jest tylko gdzieś tam, ta moja praktyka regularnie raz w miesiącu, nie? No to jakby wielkiego problemu nie ma. Nie? Jeżeli jest regularnie raz na tydzień i ewentualnie jakaś sesyjka jedna w ciągu roku, to też wielkiego problemu nie ma. Problem się zaczyna wtedy, kiedy ja chcę rzeczywiście wejść w to. Ja rzeczywiście chcę przekroczyć tą strefę powszechnego ciążenia, żeby wejść w tą orbitę duchową. Wtedy zaczyna się ta walka związana z podejmowaniem decyzji odnośnie zostawienia tego wszystkiego, co rzeczywiście obciąża. I to jest walka i ona trwa. O tym wam mówię, dlatego że trzeba być o tym tego świadomym, że nie przebijemy się do tej przestrzeni, nazwę ją na razie niematerialną, bez wysiłku ascetycznego. Niestety, nie da się tam przejść bez obumierania. I to jest jasna sprawa. I wracamy znowu do punktu wyjścia. Jest bardzo trudno to zrobić, dlatego że proces obumierania jest bolesny, a to, co nas tam czeka, jest niepewne. Więc to jest taka jedna trudność. Więc co my mamy tutaj robić? Tu jest taka rzecz, która praktycznie wiąże się z przyglądaniem się sobie na tej drodze i takim stawianiem sobie pytania, jak bardzo mi zależy na tej drodze. Jak bardzo chcę się zaangażować. Bo od tego, jak bardzo będzie zależała ta decyzja i to, co się tam będzie dalej działo. Jak bardzo chcę się zaangażować. To jak bardzo się chcę zaangażować, będzie wiązało się też z takim podejmowaniem ciągłej decyzji, właśnie żeby się nie poddawać. Żeby wyjść na przykład z nałogu, no nie można powiedzieć, no raz powiedzieć, nie będę już pił, bo to już wiele razy nie będę pił, czy tam nie będę paliła papierosów, czy tam coś innego. To raz powiedzieć to nie wystarczy. Nie? Jeżeli powiem raz, no nie udało się, trudno, już tak będzie do końca życia, no to jest przegrane. Natomiast żeby wyjść, to trzeba ponawiać tą decyzję, czyli rzeczywiście, ale to jest coś, co, z czym ja nie chcę żyć. To jest coś, co mnie obciąża. Ja muszę podjąć kolejną decyzję. To jest tak, jakbyśmy byli zatrudnieni w laboratorium NASA i uczestniczyli w projekcie wystrzeliwania rakiety. No nie każda próba kończy się sukcesem. Nie? Jest dużo przygotowań, dużo trudu, wiele nieprzespanych nocy, dużo wszystkiego i startuje i rozbiła się gdzieś przy styku czy przy wyjściu z atmosfery i koniec. Wszystko na nowo. Ale gdybyśmy się poddali, no to nie byłoby tego jednego razu, kiedy rzeczywiście w pewnym momencie ta rakieta przebija tą strefę powszechnego ciążenia i wskakuje w orbitę duchową. To jest pierwsza rzecz z tym związana. Jakby tak patrzymy trochę na tą naszą drogę w perspektywie przełomu roku, przyglądania się tego, jak my idziemy i co tam nas jeszcze czeka. Mówimy o tym też nie to, żeby się przestraszyć, ale żeby zobaczyć, że to jest, jeżeli ojcowie mówią o jakiejś walce z demonami, o jakichś zapasach takich duchowych, to oni nie mówią o niczym innym, tylko właśnie o tym przedmiocie, o przedmiocie takich decyzji, co zostawić, żeby wyjść z tej strefy powszechnego ciążenia. Paść już będzie mówił o tym właśnie, żeby upraszczać swoje życie, na ile możesz uprościć swoje życie. To jest pierwszy taki element. Zresztą to się samo też dzieje. Jak jesteście na drodze, to wiecie, że to z czasem zaczynasz zauważać, że to już nie, to już obciąży. Chociaż tam jeszcze jakiś smak pozostaje, ale ta decyzja, właśnie ta decyzja jest też związana trochę z rozsmakowaniem się w innym rzeczy, w innym świecie. To Antonina Krzysztoń za moich młodych czasów śpiewała "Jest inny świat". Taka była słynna piosenka. Jest inny świat. Jak się rozsmakujesz w tym innym świecie, czy jak się trochę uchyli ta furtka, że tam zobaczysz, że tam coś tam jest, jeszcze niewyraźne, ale coś tam jest, no to wtedy jakby wzrasta motywacja do tej walki, do podejmowania tych decyzji. Natomiast jeżeli się nie rozsmakujesz, to jest trudno. Paisiusza jak czytam, to Paisiusz tam mówi, jedna siostra go tam też pyta, mniszka, co ma zrobić wtedy, kiedy ona nie czuje takiego zapału, żeby cokolwiek robić. A on jej odpowiada wprost, bo nie czujesz jeszcze miodu, nie czujesz tego smaku. Gdybyś poczuła ten smak, to byś miała od razu motywację z tym związaną. Więc w tym przypadku trzeba po prostu być świadomym tego, że to jest zmaganie, że to jest walka, że to wcale nie jest proste. Stary człowiek walczy, nowy człowiek się jeszcze nie narodził, albo rodzi się, ale jeszcze nie wiadomo, jaki będzie. Potem jak się urodzi, to oni mieszkają razem, zabierają sobie nawzajem te rzeczy. Nowy człowiek mówi staremu, to ci jest niepotrzebne, a stary mówi, a właśnie, że mi jest potrzebne. Nowy człowiek mówi staremu, już tym się nie zajmuj, to już jest poza tobą, a stary mówi, a właśnie ja to lubiłem zawsze od dzieciństwa. I to tak się u nas to dzieje, prawda? Cały czas to jest tak, niby nowy się już człowiek wprowadził, właściwie mamy wszystko jasne, a tu nagle stary się pojawia i rości sobie pretensje i prawa do starych nawyków i starego funkcjonowania. I to jest ten przedmiot właśnie zmagania. Także tutaj trzeba ponawiać decyzję i próbować wystrzelić tą rakietę jeszcze raz, żeby ona wyskoczyła na tą orbitę duchową. Bo to jest wejście w tą przestrzeń życia nadprzyrodzonego. Państwo już jeszcze mówi, wczoraj też żeśmy o tym sobie powiedzieli, że sama medytacja nie wystarcza. Pokazujemy teraz to, że proces medytacji, czy w ogóle takiego modlitwy, czy wejścia w skupienie, trwanie, on jest bardzo taki transparentny. To znaczy, jeżeli jestem szczery wobec siebie, to wiele rzeczy mi się tu wyświetla. Wiele rzeczy mi się pokazuje, nie tylko w trakcie medytacji, ale też w ogóle, jeżeli zanurzam się w ciszę. Tak? Cisza ma właśnie to do siebie, że ona ujawnia bardzo wiele rzeczy od środka. Między innymi ujawnia tą strefę powszechnego ciążenia. Czyli wszystko to, co mnie tak ciąży. Jak jestem w tej strefie powszechnego ciążenia, to tego nie zauważam, no bo wszyscy tak robią, tak się dzieje, tak jest. Natomiast jak wchodzę w przestrzeń ciszy, cisza mi to ukazuje. Ukazuje na przykład poprzez brak. Jak odczuwam, to jest też taki bardzo ciekawy eksperyment, można sobie zrobić. Jak ja reaguję na doświadczenie braku? Jak wiecie, ja jestem w wielu miejscach w różnych i bardzo często mam takie doświadczenie, że zapomnę czegoś, nie? Nie mam. Muszę sobie poradzić. Coś muszę poradzić. Tyle ja rzeczy wynalazłem przez te ostatnie lata ciekawych, że można zrobić na przykład z maseczki tej covidowej gumki urwać te końcówki, zawiązać i pasuje elegancka gumka, można ją użyć, bo gumka mi była tam potrzebna do jakiegoś związania czegoś. No, mnóstwo rzeczy, ale to jest taki element doświadczenia braku, nie? Że w domu bym to miał, a tu nie mam. I trudno, jest tylko ten brak i teraz jak ja reaguję na ten brak? A teraz jeszcze w dłuższej perspektywie czasu. Jak ja z tym funkcjonuję? No bo tak 2-3 dni to można jeszcze tam jakoś zagryźć, cisnąć zęby i przetrwać, ale w dłuższej perspektywie, czy ja bym był w stanie to zostawić? To jest bardzo ciekawe doświadczenie, ono pokazuje intensywność przylgnięcia do strefy powszechnego ciążenia. Intensywność przylgnięcia. Więc medytacja pokazuje nam te rzeczy, jak jesteś tutaj uważna czy uważny, to właściwie jesteś prowadzona, prowadzony na tej drodze wzrostu. To jest to, co mówił Jan z Wałamu. Już zaczynasz zauważać, co jest dla ciebie niezwykłe. Zauważać, uświadamiać sobie i teraz ta decyzja podejmowania tego zmagania i walki, żeby wyjść z tego, czy nie. Albo nieustannego ponawiania. Medytacja to jest ta przestrzeń, o której mówił wczoraj, też mówiliśmy sobie wczoraj, cytując Paisiusza. Natomiast Paisiusz wczoraj jeszcze powiedział, że sama medytacja nie wystarczy, jeżeli ona nie ma przełożenia praktycznego w życie. To znaczy, jeżeli ja w życiu nie praktykuję tego wymiaru nadprzyrodzonego. Dlaczego mówię o wymiarze nadprzyrodzonym? Bo najczęściej w życiu praktykuje się ten wymiar egoizmu, który jest, pamiętamy, to jest stara klasyka już, bardziej spontaniczny niż miłość. Dlatego szybciej przychodzi mi to, co jest bardzo egoistyczne, a poza tym egoizm jest nosicielem wirusa P, czyli władza, posiadanie, uznanie. I dlatego to jest ta strefa powszechnego ciążenia, która jest tym wymiarem ziemskim. Ten wymiar nadprzyrodzony wiąże się z innym porządkiem. Porządkiem, który jest przeciwny temu, co jest takie typowo egoistyczne. Dlatego na przykład łagodność, cierpliwość, opanowanie, miłość, radość to nie są proste rzeczy, bo one wymagają wysiłku, wymagają pewnej praktyki. To nie jest tak, że to się dzieje samo. To wymaga pewnego, na początku przynajmniej, zanim człowiek nie zadomowi się w tej sferze duchowej czy nadprzyrodzonej, że to się stanie czymś normalnym. Na początku to wymaga pewnego wysiłku. I on właśnie wczoraj mówił o tym, żeby te rzeczy praktykować równolegle. Czyli jest doświadczenie nasze duchowe, droga duchowa i równolegle w życiu praktykuje coś, co przynależy do innego porządku. Czyli tego porządku nadprzyrodzonego. To właśnie Ewangelia nam o tym mówi. Ewangelia nam ujawnia 8 błogosławieństw. To jest nic innego jak ujawnianie porządku nadprzyrodzonego. Jak się czyta 8 błogosławieństw, to jest dokładnie pokazanie przyrodzonego porządku i nadprzyrodzonego porządku. Błogosławieni ubodzy. Błogosławieni ubodzy. Porządek przyrodzony, no jakie to błogosławieństwo być ubogim? W strefie powszechnego ciążenia chodzi o to, żeby mieć. Chodzi o to, żeby posiadać. A on mówi błogosławieni ubodzy, błogosławieni cisi, błogosławieni czystego serca. To jest ukazanie nowego porządku, tego porządku nadprzyrodzonego. I teraz jeszcze jeden cytat chciałem przeczytać, dwa w zasadzie, z Paisiusza na dzisiaj. Jest pytanie do niego. Abba, powiedzieliście, że muszę naładować swoje baterie duchową treścią. Jak to zrobić? Odpowiedź. Staraj się osiągnąć duchową szlachetność, umiłowanie poświęcenia, aby zanikło wyrachowanie. Wyrachowanie przeszkadza modlitwie, ponieważ rozłącza człowieka z Bogiem, stawiając nieprzenikniony mur. Wiesz, co to znaczy nieprzenikniony mur? To tak, jakby Bóg mówił: dziecko moje, ja ciebie nie rozumiem. Abba, Czy mnich może być konsekwentny w spełnianiu swoich reguł zakonnych, a cierpieć przy tym na brak ofiarności i miłości do braci? Odpowiedź? Oczywiście może. Jeśli myśli tylko o sobie, to może modlić się, praktykować ascezę, ale przy tym mieć w sobie wysokie mniemanie i być obojętnym wobec innych. Ale wtedy zawsze będzie nędzarzem. Przecież dopóki człowiek zajęty jest sobą w sensie troski o wykorzenienie, nie w sensie troski o wykorzenienie swoich namiętności, ale o to, żeby robić to, co się jemu podoba, co jest dla niego wygodne, nie może się doskonalić. Bardzo ciekawy tekst. Trzeba starać się osiągnąć duchową szlachetność poprzez umiłowanie poświęcenia. Umiłowanie poświęcenia to jest cały ten element walki, o której mówiliśmy. Ten moment poświęcenia związany z tym, że podejmuje wysiłek decyzji wyjścia, podejmuje ten wysiłek praktyki wrażliwości, czy miłującej życzliwości. To jest ta szlachetność. Szlachetność zawsze się rodzi z tego poświęcenia. Żeby zanikło wyrachowanie. To jest bardzo ciekawe słowo. W Polsce już się raczej słabo go używa, przynajmniej tak w potocznej mowie rzadko się pojawia. A jak już ono pada, to tak brzmi tak, nie wiadomo co tu robić, uciekać się, chować, czy jak, to, jak człowiek, spotykasz człowieka wyrachowanego. Nie? No jaki to jest w ogóle, można się schować. A wyrachowany człowiek to jest taki, który ma chęć wyciągnięcia ze wszystkiego osobistych korzyści. Wyrachowanie to jest chęć wyciągnięcia ze wszystkiego osobistych korzyści. No to teraz może mogę się zawstydzić. I myślę, że to jest, jak taka definicja przychodzi, uświadomienie sobie, że to tak jest, to wyrachowanie jest jednym z elementów naszego funkcjonowania w strefie powszechnego ciążenia. No tak, w strefie powszechnego ciążenia funkcjonuje się pod tym azymutem wyrachowania, czyli wyciągnięcia ze wszystkiego osobistych korzyści. Wyciągnięcia ze wszystkiego osobistych korzyści, to znaczy także z praktyki duchowej. Nie? To znaczy siadam i chcę wyciągnąć jakieś osobiste korzyści z tego, żeby było lepiej, żeby coś tam. To się te motywacje badają. Nie? I bardzo ciekawie mówi, stara się osiągnąć duchową szlachetność, umiłowanie poświęcenia, aby zanikło wyrachowanie. Wyrachowanie przeszkadza modlitwie. Czyli chęć osiągnięcia korzyści ze wszystkiego dla siebie przeszkadza wejściu w tą orbitę duchową. Dlatego wcześniej Paisz już mówił o tym, że modlitwa sama z siebie nie ma takiej siły, jeżeli w ciągu dnia czy w ciągu życia jednocześnie nie funkcjonuje w taki sposób, nazwijmy to medytacyjny, czyli praktykując tą szlachetność, która wiąże się nie pójściem za tym, co jest spontaniczne i egoistyczne, ale za tym, co jest, wypływa z tego porządku nadprzyrodzonego, tego porządku innego niż ten świat. A to oznacza umieranie sobie. To oznacza umieranie sobie. Dlatego to wcale nie jest takie przyjemne. Przykład. Każdy może podać przykład ze swojego życia, ale ja przeczytam Paisiusza, bo on jest neutralny. Tak to przynajmniej nie może powiedzieć, a on tak miał, ona tak miała, ja tak nie miałem to. Paisiusz już tak miał i koniec, tu się nie dyskutuje. Kiedy przyszedłem do monasteru, 1953 rok, skierowano mnie jako początkującego do pomocy szafarzowi. Szafarz to jest taki ekonom klasztorny. Ktoś, kto kupuje, zarządza, dużo ma pieniędzy ze sobą. Wtedy pewien sędziwy, 80-letni mnich, całkiem zgrzybiały, poprosił, żebym nosił mu do celi zupę. Kończyłem pracę i niosłem mu zupę. Kiedyś zobaczył to pewien brat i powiedział mi: nie przyzwyczajaj go za bardzo, bo potem zacznie prosić to o jedno, to o drugie i zupełnie nie da ci spokoju. Nie będziesz mógł nawet wypełnić swojej reguły. Wiesz, co ze mną było? Kiedyś raz mu pomogłem, kiedy był chory, a potem w ogóle nie dawał mi spokoju. Co chwila stukał mi w ścianę. Okaż miłosierdzie, zrób mi herbatę. Albo okaż miłosierdzie, pomóż mi się obrócić. Potem za kilka minut znów stuk, stuk. Okaż miłosierdzie, połóż mi gorącą cegłę. Przypis. Dawniej stosowano gorące cegły zamiast termoforów. Cegła, herbata, cegła, cegła, herbata. Jak tu myśleć o życiu duchowym? Tak, że pod koniec zacząłem wychodzić z siebie. Tylko posłuchaj, to koszmar. Stary człowiek cierpi, jęczy, prosi go o pomoc, a ja jemu nie chcę, a jemu nie chce się iść, żeby nie przerwać reguły duchowej. To jest jakiś absurd. Dla Boga o wiele ważniejsze jest cegła, herbata, herbata, cegła, niż wszystkie jego pokłony, czotki i godziny odmawianych medytacji. Z jednej strony mówił: Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, a z drugiej: daj mi święty spokój. Widzicie połączenie? Ta historia mówi właśnie o tym, Państwu już pokazuje, że to musi być spójne. Bo wtedy jest dopiero wejście w tą strefę nadprzyrodzoną, tą orbitę duchową. Jeżeli medytacja jest oddzielona od życia, czyli jest tylko jakąś ekskluzywną sferą na marginesie mojej codzienności, której zanurzam się rano czy wieczorem i czuję się wtedy komfortowo, czy tam przynajmniej taki dowartościowany, że mam swoją praktykę duchową, ale jednocześnie w ciągu dnia, w życiu, nie mam takiej świadomości w ogóle, czy chęci zwrócenia uwagi na tą praktykę tego, co wynika z tego życia nadprzyrodzonego, czyli łagodności, cierpliwości, usłużności, czyli poświęcenia tak naprawdę, obumierania, no to mamy dokładnie to pytanie, czy można wypełniać doskonale regułę, ale jednocześnie mieć, nie mieć w sobie miłości i ofiarności do braci. No można. Bo to wymaga pewnego uświadomienia sobie, że to miejsce medytacji nie jest ograniczone od do. Jeżeli chcę ją potraktować poważnie, to ona zaczyna poszerzać coraz bardziej swoje miejsce. A potem jest pytanie moje do Was. Gdzie nie ma medytacji? Gdzie nie ma medytacji? Gdzie nie ma mojej praktyki? Wszystko zależy od mojej decyzji, tak? Ale jeżeli rzeczywiście podążam dalej i ten moment jest przyjęcia takiego stylu życia, bo to jest przyjęcie pewnego stylu życia. No, różne są style życia. Prawda? Różne. Biznesmeni mają swój styl życia. Kupcy mają swój styl życia. DJ-e mają swój styl życia. Mnisi mają swój styl życia. Ale jest jeszcze medytacyjny styl życia. Czyli funkcjonowanie wynikające z decyzji, że rzeczywiście ta praktyka to jest całe moje życie. Całe moje życie. I teraz wracamy do naszego tematu. A jaki jest temat? Okej, dobrze. Zdali. Dobrze, tak. Miejsce medytacji, a jakość życia. Teraz wracamy do tego, bo jeżeli to miejsce medytacji się poszerza, to jakość życia się zmienia zasadniczo. Czyli właściwie intensywność, miejsce i intensywność tej praktyki będzie wprost proporcjonalne do tego, jak to życie się będzie zmieniało. Ale w takim formie, jak to mówimy, która nie jest ograniczona tylko od do, tylko zaczyna być coraz bardziej poszerzona w tym wymiarze mojego życia. Nie? Na koniec, wiecie, takie miałem przemyślenie we Lwowie. Mnie to przyszło. Cała ta treść, którą tu tak wykładam, ona dojrzewała z jakiegoś takiego impulsu, który przyszedł do mnie z Ewangelii. Bo sobie uświadomiłem, że jest zasadnicza różnica w takim tekście, który Jezus mówi, Najpierw mówi w Ewangelii Mateusza w rozdziale 11: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Czy tam dam wam głęboki pokój. Zawsze mnie zastanawiała ta ostatnia część tego zdania, ja was pokrzepię, bo to pokrzepie mnie denerwowało. Co to znaczy pokrzepie, poklepę cię po plecach i powiem wszystko dobrze, czy co? Nie? Dopiero później, jak zrozumiałem, że to chodzi o to, że przyjdźcie do mnie utrudzeni i obciążeni jesteście, ja wam dam głęboki pokój, no to to jest całkiem coś innego niż pokrzepie. Dać głęboki pokój, a poklepać po plecach, to jest różnica zasadnicza. Ale tym razem mnie zainteresowała pierwsza fraza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. To słowo przyjdźcie oznacza pewną czasowość. Bo przyjść to znaczy też możliwość odejścia. I myślę, że to jest jeden z takich elementów, części czy etapów na drodze medytacji, kiedy my właśnie najczęściej się zabieramy do tej medytacji, może nie najczęściej, ale w znacznej mierze zabieramy się do tej medytacji, czy intensyfikujemy nasze życie wtedy, jak mamy utrudzenie i obciążenie. Jesteśmy. No nie macie tak? Jak jesteś utrudzony, obciążony, taka myśl, trzeba pojechać do Lubina na sesję, troszkę się wyciszyć, trochę tak, fakt, klimat zmienić, nie? Atmosferę, coś polepszyć, nie? Wracam, pamiętamy, że jest coś takiego jak wyrachowanie, czyli chęć wyciągnięcia ze wszystkiego osobistych korzyści. Ale, a już abstrahując od tego, nie? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. To znaczy przychodzimy wtedy, czy najczęściej wtedy, kiedy odczuwamy ten ciężar powszechnego ciążenia, który już jest nie do uniesienia. Czyli chcielibyśmy jakoś być tak troszkę podniesieni. Otrzymujemy to. No i tego. Jak to powiedzieć? No, sobie idziemy. Przychodzimy i odchodzimy. Przychodzimy i odchodzimy. To jest ten etap. I myślę, że to jest ten etap, o którym mówiliśmy wczoraj, tego życia duchowego, które jest właśnie trochę takie epizodyczne. Nie? Od do. Przychodzę, odchodzę. Jest w porządku. To nie jest teraz mówienie, że tak ma nie być. To jest w porządku. Ale Jezus jeszcze mówi w Ewangelii Jana, rozdział 15, trwajcie we mnie, a ja w was trwał będę. No trwanie to jest całkiem coś innego niż przychodzenie i odchodzenie. To jest pewien stan. To jest coś, co już jest niezmienne. Coś, co oczywiście można utracić poprzez swoje decyzje, takie lub inne, ale to nie wiąże się z ograniczeniem w czasie, nawet sesji medytacyjnej, czy nie wiem, jakichś intensywnych rekolekcji, czy cokolwiek, czegokolwiek innego. To jest stan trwania, czyli ten stan trwania przechodzi w pewien styl życia. Czyli zatroszczenie się o przestrzeń łaski, pielęgnowania w sobie tego Bożego życia, które ujawnia się na zewnątrz nie inaczej, jak poprzez owoc Ducha Świętego. 5 rozdział listu do Galatów. Tam mamy to napisane. Czyli jaki ty jesteś, czy jaka ty jesteś, jak ty żyjesz z innymi. To jest wyznacznik tego, w jaki sposób to życie w duchu postępuje. Czyli to trwanie będzie warunkowane tym. Jeżeli ja kończę modlitwę i idę i żyję z innymi, i inni, nie ja, bo ja mogę doświadczać swojej trudności i najczęściej tak doświadczam swojej trudności i frustracji różnych i zniechęceń i innych rzeczy, ale inni mogą, bo nie wcale nie muszą, bo też są różne tam, mogą doświadczać no, dobroci, łagodności, opanowania, cierpliwości, wszystkiego tego, co wychodzi z tej sfery nadprzyrodzonej. Ten tekst, o którym dzisiaj żeśmy tutaj mówili, staraj się osiągnąć duchową szlachetność. Ta duchowa szlachetność to jest dokładnie to. Staraj się osiągnąć duchową szlachetność. Czyli dokonaj pewnego wysiłku wejścia w tą przestrzeń nadprzyrodzoną, która tworzy człowieka szlachetnym duchowo. A to się dokonuje poprzez umiłowanie poświęcenia, żeby wyrachowanie przypomnę jeszcze raz definicję wyrachowania, chęć wyciągnięcia ze wszystkiego osobistych korzyści. Żeby ta chęć wyciągnięcia ze wszystkiego osobistych korzyści ustępowała. To wtedy człowiek się staje szlachetny duchowo. Tak? I wtedy rzeczywiście połączenie praktyki duchowej, czyli ilości wysiedzanych godzin i życia jest skuteczne. W sensie takim przynosi nową jakość życia. No moi drodzy, to jest tyle, co chciałem wam powiedzieć. Miejsce medytacji, a jakość życia. Widzimy, że to jest to miejsce, ja bym też powiedział, miejsce i intensywność, bo to jest też, można tak sobie tylko siedzieć przez godzinę. A można rzeczywiście ten poświęcić na praktykę duchową. Wszystko zależy od nas. Natomiast ja powiem tak, że największe zmaganie to jest wtedy, nie ma zmagania na tym przestrzeni, na tym polu, o którym żeśmy tu sobie opowiadali, jeżeli ktoś no nie jest pociągany w tą stronę, nie czuje smaku. Jeżeli ktoś na przykład bierze takiego Paisiusza i go czyta, i go to w ogóle nie interesuje, to on nie ma żadnego zmagania. Ale jeżeli czytasz tego Paisiusza i to cię ciągnie, a jednocześnie czujesz to ciążenie, powszechne ciążenie, czyli cały ten balast mojego plecaka, który mnie ciągnie w drugą stronę, no to, ale ja jestem tutaj, wiecie, pomiędzy tym, co mnie ciągnie w stronę, w orbitę duchową, a tym ciężarem, który mnie ciągnie. Dlatego błogosławieni ci, którzy są pomiędzy, którzy mogą dokonać wyboru. Ci są błogosławieni, bo zawsze można dokonać tej walki, mimo tego ciążenia, które jest. Ciążenie, strefa powszechnego ciążenia. To znaczy, że to ciążenie jest wszędzie i zawsze. Ono jest powszechne. To znaczy, że musimy być świadomi tego, że jesteśmy w tej strefie powszechnego ciążenia. Ale to nas nie może załamywać, ponieważ jest jeszcze orbita duchowa i tam trzeba wystrzelić tą rakietę. I o to chodzi właściwie w tym wszystkim. Czyli o to w całej tej praktyce chodzi głównie o to, żeby przebić się przez tą atmosferę grawitacji po to, żeby wejść w tą przestrzeń innego życia. Kończę słowami Antoniny Krzysztoń: jest inny świat.